Okej, dzisiejszy temat. Trzy święte oczywistości. Tak, ja po prostu już czasami mi brakuje pomysłu, jak kazanie nazwać. Bo właściwie wszystkie trzeba by napisać, że są o Bogu, albo o życiu z Bogiem i tak dalej, ale niech będzie tytuł, do MP3 się przyda, żeby wrzucić na stronę Trzy święte oczywistości. Około 10 lat temu po raz pierwszy słuchałem świetnego nauczania pastora Mike'a Byko, który zaczął dom modlitwy w Kansas na temat kazania na górze. To jest Ewangelia Mateusza, 5, 6, 7 rozdział Ewangelii Mateusza. Trzy rozdziały Ewangelii Mateusza, tak zwane kazanie na górze. To samo kazanie, ale już w takich porcjach rozproszone po całej Ewangelii możecie znaleźć też i u Łukasza, i u Marka, natomiast u Mateusza jest jakby zasygnalizowane, że ono odbyło się prawdopodobnie w jednym miejscu, tak? Znaczy, tak pisze Mateusz. Jest bardzo ciekawe, bibliści odnoszą to, że tak jak Tora była dana na górze, tak nauczanie Jezusa, takie główne, skondensowane, te trzy rozdziały Mateusza, 5, 6 i 7 było dane na górze niedaleko Kafarnaum, kiedy Jezus zebrał swoich najbliższych uczniów i ich nauczał. I wiecie, tutaj jest wiele różnych rzeczy, są błogosławieństwa, możecie je studiować, w ogóle znacie prawdopodobnie wszystkie te fragmenty, ponieważ one często są cytowane w Słowie. Natomiast ja dzisiaj chciałem zwrócić uwagę na trzy elementy, jako trzy święte oczywistości w naszym życiu, które powinny mieć miejsce. I zacznijmy od razu od tekstu. Najpierw przeczytajmy od wersetu 2 do 4. Jezus mówi tak. Dlatego, gdy dajesz... Powiedzmy, gdy dajesz.
Gdy dajesz.
Jałmużnę nie trąb przed sobą, jak to robią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, odbierają swoją nagrodę. Ale ty, gdy dajesz, powiedz, gdy dajesz.
Gdy dajesz.
Jałmużnę niech nie wie lewa ręka, co czyni prawa. Aby twoja jałmużna pozostała w wykryciu, a twój ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. To jest pierwszy fragment. Drugi jest od 5 do 8 wersetu. A gdy się modlisz, powiedz, gdy się modlisz.
Gdy się modlisz.
Nie bądź jako obłudnicy. Oni bowiem chętnie modlą się, stojąc w synagogach i na grogach ulic, aby ludzie ich widzieli. Zaprawdę powiadam wam, odbierają swoją nagrodę. Ale ty, gdy się modlisz, powiedz, gdy się modlisz.
Gdy się modlisz.
Wejdź do swojego pokoju, zamknij drzwi i módl się do twojego ojca, który jest w ukryciu, a twój ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie. Oni bowiem sądzą, że ze względu na swoją wielomówność będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim go poprosicie. I ostatni fragment, to jest wersety 16 i 17. A gdy pościcie, powiedz, gdy pościcie.
Gdy pościcie.
Nie miejcie twarzy smutnej jak obłudnicy, szpecąc bowiem swoje twarze, aby ludzie widzieli, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają swoją nagrodę. Ale ty, gdy pościsz, namaź sobie głowę i umyj twarz, aby widzieli, że aby nie ludzie widzieli, że pościsz, lecz twój ojciec, który jest w ukryciu, a ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. Amen. Więc są trzy rzeczy. Dawanie, modlitwa i post. Powiedz ze mną. Dawanie,
dawanie.
Modlitwa,
modlitwa.
Post. Te wszystkie trzy fragmenty, ten cały fragment kazania na górze Jezusa dotyczy tego, żeby nie czynić żadnej z tych rzeczy na pokaz bądź z niewłaściwych pobudek. I tego dotyczy ten fragment. Natomiast bardzo często, wiecie, ludzie w tak zwanym Nowym Przymierzu, ale już szczególnie ludzie, którzy są bardzo mocno wbici w ten tak zwany Nowy Testament i często unikają czytania Starego, starają się jakoś w szczególny sposób podkreślić i odróżnić Stare Przymierze od Nowego Przymierza w sposób absolutnie nieuprawomocniony. I mówią w ten sposób, że w Nowym Przymierzu tak naprawdę nie chodzi o to, żebyśmy my coś robili, ale żebyśmy mieli relację z Jezusem. Z jednej strony jest to prawda, natomiast ta prawda, jak to często się zdarza w naszych zborach, przybiera formę sloganu, a slogan przybiera formę nowej, niebiblijnej religii. I dzieje się tak, że slogan nawet może jako hasło był fajny, że chrześcijaństwo to jest relacja, a nie religia, a w praktyce później się okazuje, że jest odejściem absolutnie od biblijnego stylu życia i postępowania. I tutaj, wiecie, kiedy czytam ten fragment, i na to dzisiaj chcę zwrócić uwagę w całym tym słowie, być może nie będzie wcale długie, bo chodzi o to, żebyśmy rzeczy robili, a nie o nich słuchali. Jedna rzecz rzuca mi się niesamowicie w oczy. A mianowicie taka, że Jezus nie mówi tutaj o tym, że gdy będziesz się jednak modlił, albo gdy jednak zdecydujesz się na to, żeby pościć, albo jeśli postanowisz, żeby dać, Jezus nie używa tutaj takich słów, ale za każdym razem, w każdym przypadku i dawania, i modlitwy, i postu jest powiedziane, gdy pościsz, po dwa razy. Gdy pościsz, gdy pościsz. Gdy modlisz się, gdy dajesz. Za każdym razem jest to powiedziane w sposób zakładający pewną oczywistość, że to po prostu masz obecne w swoim życiu. I wiecie, to mnie bardzo dotknęło w tym nauczaniu Majka Byko i przez 10 lat drążyło mi serce, natomiast jakoś nigdy nie zdecydowałem się, żeby jakoś głębiej na ten temat uczyć. Byłem jakoś odpychany. Być może też przez złe świadectwo ludzi, którzy ten werset bardzo głośno głosili, a ich życie nie było dla mnie zachętą w jakiś sposób. Ale w ostatnim czasie, wiecie, to wraca do nas, kiedy do mnie szczególnie, kiedy Bóg zaczął nam mówić w drodze, że my potrzebujemy zacząć pościć. To się od tego właściwie zaczęło. Parę tygodni temu Zbyszek rozpoczął post 40-dniowy, Zbyszek Dębski nasz. Z tygodnia na tydzień wyglądał coraz bardziej pobożnie. Dostrzegaliśmy to wszyscy. Ja jako pastor zastanawiałem się, czy to właściwa forma, żeby tak jeden człowiek porywał się na 40 dni od razu. Może powinien się ktoś do niego przyłączyć. Wiem, że trochę osób się do niego przyłączyło. Nie wiem, czy ktoś też na 40 dni się przyłączył w tym czasie, ale na jakieś krótsze okresy na pewno kilka osób się przyłączyło. Natomiast kiedy rozważałem to, to Bóg po prostu wyraźnie do mnie powiedział, że on jest pionierem, którego powinniśmy uszanować jako tego, który się decyduje na to i rozpoznać to, że on wyciosuje dla nas wyłom, przez który my wszyscy będziemy mogli przejść. Później wrócił temat domu modlitwy. Asia od wielu lat jest niespokojna w tym temacie. Wizję domu modlitwy my już przyjęliśmy w 2001, dwa lata około po tym, jak zaczęliśmy drogę. Zapisaliśmy to, mamy dokument jako jedna z najważniejszych rzeczy, które chcemy osiągnąć. No i już jest w tej chwili 17 lat i się bijemy o to, przybierało to różne formy. Najpierw weszliśmy w temat Polski 24, nasze biuro wyciszyliśmy na Wawelskiej, zrobiliśmy dodatkowy sufit z wełną i tam trzy zbory modliły się, próbowały modlić się tą modlitwą 24-godzinną, biorąc udział w tym projekcie Modlitwa 24. Później to przestało wychodzić, zaczęliśmy modlić się po domach, próbując przekazywać sobie łańcuszek. Później Bóg nas pobudził do tego, żebyśmy uruchomili taki projekt Warszawski Dzień Uwielbienia i Modlitwy, Dzień Uwielbienia i Modlitwy, w skrócie DUIM. I te DUIMy przez kilka lat w soboty realizowaliśmy z innymi kościołami. Zaczęło się od 12 godzin, ale później malało i około roku czy półtora roku temu żeśmy zrezygnowali z tego, bo już był taki trud. Ale wiecie, ten temat nigdy nie był jakiś taki, który został ostatecznie pogrzebany, ale był taki po prostu wręcz jakieś takie było uczucie porażki, ponieważ wszyscy odczuwaliśmy, że on jest bardzo właściwy. No i w ostatnim czasie zaczęło to do nas z powrotem wracać, że my musimy ten temat odświeżyć. Oczywiście cały czas jest temat modlitwy Polska 24, Zbyszek to koordynuje i mamy swoje niedziele, gdzie mamy kilka godzin, na które Zbyszek z większym lub mniejszym sukcesem spróbuje znaleźć ludzi. Jest oczywiście grupa osób zadeklarowana, która bierze w tym udział wiernie. Natomiast wiecie, ciągle jest taki, czujemy, że to jest taki, ciągle jest taki, jest taki duży niedosyt w tym temacie, że my powinniśmy. I wiecie? I teraz ostatnio już tak w ogóle przymierzamy się do tego coraz mocniej, poszukujemy własnej sali, którą wierzymy, że i módlcie się o ten projekt Dom Droga Dom. Ten nasz komitet, który działa już od 2 miesięcy. Walczymy w tym temacie, żeby mieć miejsce, bo wierzymy, że też to jest związane z jakimś miejscem. W ostatnim czasie też Asia, która buduje swój prywatny dom z Michałem, przeczytała w psalmie Dawida, że Dawid mówi, że on po prostu, że on nie chce wejść do swojego domu, zanim nie wejdzie do domu Pana. Więc, a dom już jest jej prawie gotowy, prawda? Więc też ma jakieś tam ciśnienia, przeżywa. No i wiecie, ja po prostu jestem w takim miejscu, że zdecydowałem, że ja muszę po prostu wrócić do tych tematów. Czy chcecie, czy nie, musimy ustanowić dobrą, drogową religię. Pastorze, tylko nie religię. Zaraz rozwinę, zaraz będzie lżej. Dobrze. Więc powiedzmy, dawanie, modlitwa i post.
Dawanie, modlitwa i post. Mhm.
Byliśmy teraz w środę w Olsztynie i Asia też, poprosiłem Asię Kisielewską, żeby przygotowała słowo dla nich. Ona się modliła i stwierdziła, że musi mówić o poście. I wygłosiła całe słowo, godzina 40. Więc stwierdziłem się, spoko. Marku, nie przejmuj się, możesz mówić dłużej. Nagrała świetne słowo, Jasiek w tej chwili obrabia tą MP3, będzie dostępny na drodze, możecie sobie przesłuchać, bo jest bardzo dużo fragmentów. Też wam polecam książkę Post Jezusa, którą nam Zbyszek Dębski już polecał i bardzo rekomendował. Dobrze, ale teraz już przechodzę do tego, co na dzisiaj. To były takie, omówiłem menu i dania z przeszłości, a teraz świeże na dzisiaj. Więc zobaczyłem w tym Ewangelii Mateusza, że Jezus nie zajmuje się w ogóle tłumaczeniem i mówieniem swoim uczniom, że powinni modlić się, że powinni dawać i że powinni pościć. Więc stwierdziłem, aha, to może gdzieś on naucza o tym, że nie powinni dawać, modlić się i pościć. I wiecie, poświęciłem ten tydzień na to, szczególnie w piątek, sobotę, poświęciłem na to, żeby przeczytać Nowy Testament pod tym kątem, czego Jezus naucza o modlitwie, czego naucza o poście i czego naucza o dawaniu. I wiecie, i naucza mnóstwo, natomiast nie znalazłem ani jednego fragmentu, który by mówił, że my powinniśmy te rzeczy robić. Czytałem o dawaniu, jest tutaj o dawaniu, jest też w piątym rozdziale, to jest też część kazania na górze, 5:42, jak ktoś chce sobie może zerknąć. Jezus mówi, temu, kto cię prosi, daj, a temu, kto od ciebie chce pożyczyć, nie odwracaj się. On mówi po prostu, żeby dać, ale mówi, żeby dać w konkretnej sytuacji, gdy ktoś cię prosi, tak? Więc opisuje pewną sytuację. Ale w całym pozostałej, całym nauczaniu Jezusa w czterech Ewangeliach nigdzie nie ma namawiania wierzących do dawania. Powiem wam, dla mnie jest to po prostu szokujące zupełnie. Mój tata w domu zawsze mówił, Pan Jezus kazał się dzielić. No nie kazał. Nie kazał dawać. Okazuje się, że nie ma wprost nauczania, że my, jest brak nauczania, by robić te rzeczy. Całe nauczanie skupia się na tym w Ewangeliach, jak robić te rzeczy. Podobnie jest z modleniem się. Wszystkie fragmenty, które znalazłem, mówią o tym, w jaki sposób modlić się, w jaki się nie modlić, ale nie ma nigdzie nauczania Jezusa, że należy się modlić. Raz w ogrójcu przychodzi do nich, kiedy oni śpią i nie mówi do nich, słuchajcie, nie powinniście spać, powinniśmy się modlić. On jest wręcz zszokowany, że oni się nie modlą. A przecież jemu chodziło tylko o krótką modlitwę. O jedną godzinę. I mówi, czy nie modliście wytrwać jednej godziny? I to samo dotyczy postu, że Jezus nigdzie nie mówi o tym, że po prostu należy pościć, ale odnosi się w tym właśnie, w tych fragmentach, które też przeczytałem i w innych Ewangeliach, te paralelne do tego, jak nie należy pościć. I wiecie, to co chcę wam dzisiaj powiedzieć, że ta cisza wynikająca z braku nauczania Jezusa, by dawać, by pościć, by modlić się, jest dla mnie większym kazaniem, niż gdybym tutaj znalazł 1000 namów do tego, żeby po prostu zacząć się modlić, zacząć dawać albo zacząć pościć. Wiecie, zastanawiałem się nad czym w takim razie, być może właśnie dlatego chrześcijanie mają taki ambiwalentny stosunek, lekki stosunek, lekko traktują temat dawania, modlitwy i postu. Bo widzą, że no, jak Jezus coś mówi, to mówi tylko, żeby źle nie robić. Więc wiesz, po co mówić o modlitwie w kościele? Jezus powiedział, żeby nie robić jej na pokaz, więc po prostu, więc to jest najważniejsze, żeby nie na pokaz robić modlitwę. Więc jak nie na pokaz, no to właściwie to w ogóle, tak, zostawmy to. Jak to mówią poganie, mówiąc o życiu religijnym, mówią, że to jest moja prywatna sprawa. I jeszcze powołują się na nauczanie Jezusa, który mówił, żeby tego nie robić publicznie na rogach ulic, więc dochodzą do wniosku, żeby w ogóle tego nie robić. Gdzie myślę, że całe źródło problemu z tymi trzema rzeczami, że my ich po prostu nie mamy we właściwy sposób w naszym życiu, bierze się stąd, że odcięliśmy tak zwany Nowy Testament od Starego Testamentu. Eklezję, Nowe Przymierze odcięliśmy od Izraela i od pierwszego przymierza, które było z nimi zawarte. Ja, wiecie, z uporem maniaka w naszym kościele, akurat ci, którzy tutaj są, to słyszą to po raz enty, ale ja cały czas nawołuję, żeby po prostu nie odcinać i żeby bardzo mocno uszanować to wszystko, co działo się z Izraelem, bo to, co się dzieje z nami, jest wszystko już wytłumaczone w Biblii. Ale nie w tak zwanym Nowym Testamencie. Bo Nowy Testament opisuje nowy początek, opisuje objawienie się Jezusa. Natomiast nie wyjaśni nam wszystkich przygód naszego życia, trudności i sposobu, jak je zwyciężać. Okazuje się, że w tak zwanym, wiecie, Starym Testamencie sprawa postu, modlitwy i dawania była czymś absolutnie oczywistym. Cały naród był na tym ustanowiony. Czytamy w różnych fragmentach, może jeszcze na koniec o tym przeczytam, ale na przykład, wiecie, w Księdze Estery, kiedy Żydzi dowiadują się, że mogą być zniszczeni jako naród na uchodźstwie, to oni po prostu wręcz, tam jest, to jest tak opisane bardzo obrazowo, oni wręcz rzucają się w post wszyscy naraz. Po prostu z dnia na dzień przestają jeść, pić, przebierają się w wory pokutne i po prostu i nie jedzą. Jest to po prostu coś absolutnie naturalnego dla nich. Wiecie, my, którzy jesteśmy wychowani w ewangelicznych zborach z worshipami i wolnością od sakramentów, musimy zastanowić się nad jedną rzeczą, że chrześcijaństwo nie zaczęło się na Azusa Street w 1900 roku. Tylko, że ma 19 wieków historii, a wcześniej mamy jeszcze parę wieków Bożej historii ze swoim ludem i nawet wcześniej. I musimy zobaczyć, że jeżeli my coś odkrywamy, to musimy zwrócić uwagę, czy to nie jest tylko, że czy my po prostu nie wymyślamy jakiegoś prochu, próbując ustanowić nowe formy pobożności, które będą lekkie, łatwe i przyjemne. Ha! To jest ten moment właśnie. Bo może się okazać, że po prostu samych siebie zwodzimy i zakładamy po prostu pobożność, która jest lekka, łatwa, przyjemna i jest po prostu niczym innym, tylko pewną deformacją światowego życia, nad którą wisi krzyżyk. Światowe życie, które pokropiono. Okej? Okay? I wiecie, i to jest po prostu niesamowite. Zacznijmy po kolei. Powiedzmy kilka słów o każdej z tych rzeczy. Pierwsza, dawanie. To jest dla mnie też bardzo ciekawe, że Jezus nic o tym nie mówi. Mówi tylko, żeby nie odwracać się od tego, który prosi. Co jest po prostu nauczaniem, wiesz, nauczaniem w tak zwanym całym Starym Testamencie. I zastanawiałem się i mówię, Boże, ale czy naprawdę? Czy naprawdę Twoje królestwo jest budowane na tym, że ludzie tak sami z siebie dają? Przecież, no ja rozumiem taki owsiak. On kupę milionów co roku zbiera. No ale armii z tego nie zbudujesz. Szpitali z tego nie zbudujesz. Możesz co roku, na rok zbierając, możesz podnosić jakość jakichś świadczeń medycznych i super, że się to dzieje, ale mówię, to jest niemożliwe, żeby Boże Królestwo mogło być budowane na takim wolontaryjnym, dobrowolnym dawaniu. Wiecie, jest szokujące, bo kiedy pójdziesz do historii Izraela, całego narodu, zbudowanego od początku do końca na Bożej Konstytucji, to tam nie znajdziesz systemów zabierania ludziom, żeby budować Boże dzieło. Pierwszy raz, jak Mojżesz postanowił zbudować przybytek na świątyni, no chyba, że zabieraniu niewierzącym, ale to oddzielny temat, tego dzisiaj nie będę poruszał. Nie będę omawiał Księgi Wyjścia z etapu, kiedy wychodzili z Egiptu. To jest oddzielny temat, to jest nie jest dzisiejsze kazanie. Okej, okay, ale weźmy 36 rozdział Księgi Wyjścia. I tutaj czytamy w ten sposób. 36:2. I Mojżesz wesłał Basalela i Oholiaba i każdego uzdolnionego mężczyznę, którego Pan włożył w serce mądrość, którego serce pobudziło, aby przystąpić do wykonywania tej pracy, i wzięli od Mojżesza wszystkie dary, które synowie Izraela przynieśli na to dzieło służby w świątyni, aby je wykonać. Oni zaś nadal przynosili mu dobrowolne dary każdego poranka. Przyszli więc wszyscy uzdolnieni, którzy wykonywali wszelką pracę przy świątyni, każdy przy swojej pracy, którą wykonywał. Czyli mamy pierwsze takie kolektywne dzieło w tym narodzie wykonane, bo jeszcze nie ma ziemi, jeszcze nie mogą budować domu, ale Bóg daje im wzorzec, żeby zaczęli budować dom Pana. I teraz się okazuje, że Mojżesz nie przychodzi tak, jak my to mamy, tak jakby to dzisiaj było. Wiecie, dzisiaj pomysłem na wszystko, żeby cokolwiek zrobić, są podatki. Żeby cokolwiek zrobić na świecie. To jest jedyne i słuszne rozwiązanie. Świat jest zbudowany na podatkach. Są dwie rzeczy pewne w tym świecie. Śmierć i podatki. To jest takie przysłowie, może nie słyszeliście. Ale wszelkie rozwiązania, jak ludzie myślą, jak zrobić rzeczy, to wszyscy pierwsze, co myślą, to myślą, no to trzeba by się jakoś opodatkować. Trzeba by to jakoś zorganizować. No pieniądze z nieba nie lecą. A tu się okazuje, że pierwsza rzecz, którą ustanowiony przez Boga naród zaczyna budować na podstawie tego, co Mojżesz odebrał od Boga, to jest po prostu zrzuta. I teraz, kiedy my przechodzimy do eklezji, do naszych wspólnot w Nowym Przymierzu, często takie dyskusje się toczą, to jak my jako wspólnoty, my powinniśmy funkcjonować? No i teraz, co jest biblijne, co jest niebiblijne? Takie rozmowy, które tak naprawdę nigdy nie sięgają żadnych głębin Biblii, tylko są tłuczeniem sobie nawzajem argumentami po głowach, tak? Więc jedni mówią, nie, dziesięcina jest niebiblijna. Myślę, no, to, ale ona jest właśnie w Biblii. No, ale ona nie jest biblijna w sposób nowotestamentowy, bo w Nowym Testamencie nie ma nic napisane, żeby dawać. Wiecie, tego rodzaju rozmowy biorą się właśnie stąd, że my w ogóle nie łapiemy, jak budowane jest Królestwo Boże. Że na początek, jakbyśmy to rozumieli, to byśmy raczej pytali Boga, pastorze, to ile można nie dać? Ale cicho się teraz zrobił. Tak, bo Słowo Boże mówi, że my jesteśmy wszyscy drogo kupieni. Że nie należymy do samych siebie. Że wszystko, co mamy, to jest nasze szafarstwo, z którego zdamy przed Bogiem sprawę. To jest teraz drugi tempo. Stąd się biorą te dyskusje. Ponieważ chcemy jakoś oswoić to nasze życie w świecie, światowy sposób myślenia, żeby on nam się tak troszeczkę do głowy zmieścił, za bardzo nie wystawał, nad tym krzyżyk powiesić, pokropić to. I żebyśmy mieli taki spokój sumienia, że to przynajmniej jest w miarę biblijne, co robimy. A Królestwo Boże jest zbudowane na przyjaźni z Bogiem i na tym, co my zrobimy, po prostu chcąc zrobić z naszych serc. To widać w każdej dziedzinie Królestwa Bożego. Bóg nie chciał dla Izraela królów. Dlaczego? Bo on chciał być królem. A jaki był pierwszy problem z królami? Co powiedział prorok? Że jak będziecie mieć królów, to pierwsze, co będziecie mieć, to będziecie mieć podatki. I to jest w Biblii napisane. Więc nie chciejcie mieć królów. Drugi problem to jest ten, który omawia Jezus, który mówi, że przywództwo w mojej eklezji, w moim ludzie, pośród mojego ludu, między wami, to ma być takie, że nie takie jak w świecie przede wszystkim mówi, bo tam jest ucisk i żądania, ale u was to będzie tak, że ten, kto będzie pierwszy, będzie się musiał najbardziej uniżyć i stać się sługą wszystkich. Jak ktoś szuka biblijnego sposobu postępowania, to musi wywrócić swój świat do góry nogami, a nie jakoś skrzętnie poukładać życie, żeby to mu się wszystko ładnie, klocki zgodziły i w miarę to jakoś wyglądało. Wtedy dopiero wchodzimy w to miejsce, które jest dla nas przeznaczone. Amen. Więc oni robią świątynię i wiesz, i po prostu, i Mojżesz mówi, zrzuta. Budują najważniejszą rzecz, dom modlitwy, miejsce spotkania z Bogiem, miejsce, gdzie będzie przechowywane będzie 10 przykazań, gdzie będzie Arka Przymierza stała, gdzie będą chleby, gdzie cały kult będzie ustanowiony, gdzie wszystko wokół Boga się będzie koncentrowało. Wydawałoby się, że Mojżesz miał wszelkie prawo, żeby powiedzieć, teraz rozkazuję wam połowę wszystkiego oddać, a kto nie odda, bo nie kuma. Będzie ścięty. Nie, po prostu to było tak i oni przynosili. Tutaj czytamy, że przynosili przez cały czas i ciągle przynosili. I nie przestawali przynosić. Dobrowolne dary każdego poranka, 33 wiersz. Dobrowolne ofiary każdego poranka. Amen. Więc wiecie, Jezus nie uczy o dawaniu, ponieważ jest to absolutnie coś właściwego. Jałmużna, dawanie, dobroczynność. Wiecie, w świecie, który jest opanowany przez materializm, jest tylko jeden sposób pokonania tego. Nie chodzenie w tym samym duchu. My nie pokonamy diabła diabłem. Wiecie, ja też przez parę lat przerabiałem po prostu taką koncepcję i też sam po prostu pewne elementy były dobre, bo były odbiciem się od takiej fałszywej religijności polegającej na kultywowaniu ubóstwa jako cnoty, czego absolutnie nie ma nigdzie w Biblii. Ale z drugiej strony też się otarłem mocno i myślę, że sam sobie czasami zrobiłem krzywdę, głosząc, że my ten świat pokonamy przez to, że my się wzbogacimy. Będziemy bogaci niż świat. I se tu kupimy w kościele wszystko tak, jak trzeba. I to będą takie kolumny, że będą tu brzuchy masowały wszystkie. A oświetlenie to będzie takie, że będzie można z telefonu nakręcić po prostu HD i wrzucić i na ekran do kina i będzie dobra rozdzielczość. Takie będzie mieć tu światła wszystkie. I jak przyjdą, to się to zawstydzimy świat. W ostatecznym rozrachunku, tak to w Biblii jest opisane, że wszelkie kolano się ugnie i po prostu i wszystkim szczeny opadną. Ale po prostu, ale my musimy zobaczyć, jaka jest droga do tego, bo ona nigdy nie odbywa się poprzez przyklepanie cielesności i tego, co jest ustanowione w świecie. Ducha materializmu pokonuje się dawaniem. Amen? Ducha skąpstwa? Duchem hojności. Amen. I to są, wiecie, to są po prostu oczywiste oczywistości. I to jest pierwsza. Nie chcę dużo poświęcać każdej z nich, bo jesteście dobrymi chrześcijanami i wystarczy, że to wspomnę. Ale druga kwestia to jest tutaj, to mamy modlitwę. Jak to wygląda po prostu, jak to wygląda, wiecie, w otaczającym nas świecie. Otaczający nas świat to jest ciągła gonitwa i hałas. Tak? Przecież tak wygląda życie ludzi. Oni wszyscy po prostu, przynajmniej, okej, może nie mówię o całym świecie, ale tak jak my tu żyjemy w tym mieście, kto przyjedzie we wtorek na modlitwę? Wtorek? Modlitwę? Przyjedzie? Już mam trzy wątpliwości. A dlaczego akurat we wtorek? Czy my, ludzie Nowego Przymierza, którzy jesteśmy duchowymi istotami, 24 godziny na dobę, nie modlimy się cały czas? To już dwa kazania wstecz. Przypomnę, zajrzyjcie sobie do kazania o Gedeonie i później to drugie o sędziach Izraela, już to poruszałem. My lekceważymy temat czasu i miejsca. Tak wszystko uduchowiliśmy, że nic w końcu nie mamy. Ten świat jest ogarnięty przez hałas, przez bieganinę, troskę, niekończącą się bieżączkę. Bieżączka to jest bieg połączony z biegunką. Bieżączka. Takie słowo sobie wymyśliłem. Jeżeli mamy to pokonać, mam nadzieję, że głośnik zbiera wasze śmiechy, bo wtedy będzie to zrozumiałe. Więc na hałas odpowiedzią jest cisza. Na bieg zatrzymanie się. Amen? I wtedy my po prostu znajdujemy odpowiedź. Jeszcze kolejna rzecz, to co możecie widzieć, ci, którzy się trochę interesują funkcjonowaniem świata, czy polityki, czy ekologii, czy jakichkolwiek innych ważnych problemów społecznych, to jeszcze jedna cecha jest bardzo ciekawa, która charakteryzuje cały świat. Wiecie jaka? Bezradność. Bezradność. Nieumiejętność dogadania się. Jeżeli nie ma mocy, to ona będzie pokonana społecznością z naszym Bogiem, modlitwą. Okej? I to jest to, co Bóg chce nam zrobić. To, do czego chce nas zachęcić, żebyśmy my w to weszli. Halleluja. Super. No i wreszcie post. Co mamy w tym świecie? Kolejną rzecz, która wymaga pokonania. Jingle bell, jingle bell, tytana. Święta, święta. Macie już prezenty wszystkie? Macie? Co roku kupujesz nowe prezenty swojemu dziecku. Nowe, bo stare już kupiłeś.
Dobrze, że nie dajemy.
Więc musisz po prostu coś nowego, tak? Jedziesz, miasto zdominowane reklamami, które krzyczą, że po prostu potrzebujesz ciągle lepszych rzeczy i one ciągle są lepsze wymyślane. Jak to jest jednym słowem, to się nazywa wszystko. Konsumpcjonizm. Wielkie żarcie.
Kamery nie ma, więc dalej to będzie.
Konsumpcjonizm. To jest duch tego świata. Pożreć, wszystko pożreć, napełnić się, wrzucić do swojego domu. Nie, to nie jest konsumpcjonizm. Nie, to nie. Po prostu to jest passé. To jest niemodne, ja to muszę po prostu zmienić. Nie jest żaden konsumpcjonizm. Po prostu nie możemy się zatrzymywać w naszym rozwoju. Musimy to wymienić. Wiesz, ludzie najpierw wymieniają rzeczy, później wymieniają sobie żony. To jest wszystko jeden i ten sam duch. Po prostu napełnić się nowymi rzeczami, sprawami i rozrywkami. Jak my to jako Królestwo Boże mamy pokonać? Przeciwnym duchem. Jaki jest przeciwny duch? Post. Czyli odmawianie sobie absolutnie świadome i w zrozumieniu, że to jest dobre, święte i pożyteczne dla nas i dla tych, którzy nas otaczają. Teraz słuchajcie, chciałbym, żebyśmy przeszli do jednego fragmentu. Już będę kończył. Prawie wszystko już powiedziałem, także super. Ewangelia Marka, 2 rozdział. Marka 2. Od 16. A uczeni w piśmie, widząc, że jest celnikami i grzesznikami, mówili do jego uczniów, cóż to jest, że on je i pije z celnikami i grzesznikami? No cóż to jest w ogóle za zjawisko? A Jezus, usłyszawszy to, powiedział im, niezdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. Nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników. To jest w ogóle, powiem wam, bardzo mocny werset i dzisiaj nie mam czasu, żeby w to wejść. Ale on mnie męczy w dzisiejszym świecie, szczególnie jak słyszę współczesnych chrześcijan, którzy mówią głośno, z kim się nie powinniśmy zadawać. I ich jest coraz więcej, tych chrześcijan. I to nie są jacyś ludzie spoza naszych ewangelicznych środowisk. I to jest mocne. Rozmawiałem z Kasią sobie, jakieś rozmawialiśmy i miałem taką ilustrację. Co by się stało, jak dzisiaj by Jezus spędził na przykład 3 dni z jakimś homoseksualistą i na przykład niechcący by się okazało, że on by się nie nawrócił, ten homoseksualista. Co my byśmy sobie o tym Jezusie dzisiaj pomyśleli?
Skandal.
Skandal, prawda? To by było ciekawe. Kasia powiedziała, Niemożliwe. Ten homoseksualista z Jezusem 3 dni na pewno by się nawrócił. Więc stwierdziłem, że sięgnę po inną porcję innych emocji i stwierdziłem, no a 3 dni na przykład z ojcem dyrektorem. No i tutaj Kasia powiedziała, no ten przykład bardziej dobrze przybawię. Także wiecie, możemy różne tam po prostu różne rzeczy wstawić, ale powiem wam, to jest bardzo mocne. To jest w ogóle bardzo mocne, ponieważ faryzeusze to było przebudzenie ludzi, którzy chcieli naprawdę bardzo dobrze, chcieli powrotu do Pisma, to było przebudzenie związane z uświęceniem, z postem, z modlitwą, z wszystkimi rzeczami. Później przybrało formę bardzo skostniałą, już zaczęło być bardzo drętwe z czasów Jezusa, a później przerodziło się w judaizm rabiniczny, ten, który dzisiaj, on ma bardzo mocno swoje korzenie w ruchu faryzejskim, który oryginalnie, chcę wam powiedzieć, nie oznaczał to, co oznacza w języku popularnym, ludowym faryzeusz, tak? Czyli obłudnik. Nie, to jest szersza po prostu w ogóle definicja. Ale teraz jedziemy dalej. Więc zarzucali mu, że po prostu robi sobie po prostu takie rzeczy. Natomiast od 18 wiersza czytamy tak. A uczniowie Jana i faryzeusze puścili. Czyli uczniowie Jana i faryzeusze puścili. Rozumiecie, to było coś normalnego w Izraelu, tak? Ci, którzy szukali Boga, chcieli coś być blisko, dla nich było oczywista sprawa, że należy, że to jest właściwe pościć. Przyszli więc i pytali, czemu uczniowie Jana i faryzeusze poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą. I to jest często, to jest ten miejsce, które nam pomagają pokropić i powiesić krzyżyk nad naszym cielesnym życiem. Ale Jezus wyjaśnia bardzo mocno i mówi tak, i odpowiedział im Jezus, czy przyjaciele oblubieńca mogą pościć, gdy jest z nim i oblubieniec? Dopóki mają ze sobą oblubieńca, nie mogą pościć. Lecz przyjdą dni, gdy oblubieniec zostanie od nich zabrany, wtedy w tych dniach będą pościć. No? Więc wiecie, Jezus mówi coś bardzo konkretnego, za chwilę przeskoczymy do dziejów apostolskich, czyli czasów, kiedy oblubieniec został im zabrany i mieli Ducha Świętego w miejsce oblubieńca, gdzie czytamy o tym, że oni pościli, za chwilę pójdziemy do tych fragmentów. Natomiast Jezus mówi wyraźnie, odnosi się tylko do jednego elementu. Mówi, słuchajcie, ja przyszedłem tutaj, mamy 3 lata przebudzenia, Królestwo Boże aż kipi, po prostu jest ogień. I teraz po prostu, słuchajcie, to jest naprawdę nienormalne, pójść na wesele i po prostu nie jeść. Czy wy byście tak zrobili? Poszli na wesele i pościli? I na przykład jeszcze tam zgodnie z tym nauczaniem na górze opowiedzieli wszystkim o tym, że pościcie. Prosto, rozumiesz? To jest po prostu, to jest, więc Jezus im po prostu kawę na ławę wykłada, o co chodzi, tak? Jak mamy festiwal, jak mamy radość, jak mamy Jego obecność, to tym się nie zajmujemy, ale przyjdzie czas, że trzeba będzie się tym zajmować, tak? Jan Chrzciciel siedział nad Jordanem, Jezus chodził cały czas. Hello! Ale dalej, słuchajcie, jest kolejna rzecz, która mnie strasznie kręci, ponieważ tutaj ten post jeszcze bardziej niektórzy nowotestamentowi tak zwani wrzucają. Od 21. Nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starej szaty, inaczej nowa łata ujmuje nieco od starej szaty i rozdarcie staje się gorsze. Nikt też nie wylewa młodego wina z starego bukłaku, bo inaczej młode wino rozsadza bukłaki i wino wycieka, a bukłaki się psują, lecz nowe wino należy wlewać do nowych bukłaków. A gdy Jezus szedł... należy wlewać do nowych bukłaków. I teraz słuchajcie, niektórzy mówią w ten sposób, mówią... to my nie pościmy. Bo my jesteśmy nowymi bukłakami. I teraz słuchajcie, ja mam pytanie tylko, czy Jezusowi naprawdę o to chodziło, żebyśmy nie pościli? Otwórzcie 5 rozdział, jest ten z Ewangelii Łukasza. To jest ten sam fragment. Jezus mówi tak, Łukasza 5:39, kiedy mówi o tych bukłakach. Może 38, ale młode wino należy lać do nowych bukłaków, tak zachowuje się jedno i drugie. Nikt też, kto napił się starego, nie chce od razu młodego. Mówi bowiem, stare jest lepsze. I teraz wiecie, cała istota nauczania o bukłakach nie jest taka, wiecie, że Jezus na stałe przypisał, że młode wino to jest Duch Święty. Jezus nic takiego nie powiedział, a stare wino to jest prawo Mojżesza. Nowe wino to jest wasze fiki-miki i totalny luz, a stare wino to są te wasze wszystkie stare tradycje i religie, które ja już porzucam i love and peace, wchodzimy w nową erę. Nie, ponieważ Jezus mówił, jaki jest pożytek ze starych rzeczy i że mądry człowiek potrafi sięgnąć do skarbca starych rzeczy i że stare rzeczy są dobre. I powiedział, że on nie przyszedł znieść prawa i proroków, tak? Bardzo wyraźnie to powiedział. Natomiast wiecie, myślę, że ten werset 39, on nam to od razu wyjaśnia. Dla Jezusa stare to jest to, co było wcześniej, co polubiliśmy i do czego się przyzwyczailiśmy i co nam trudno uznać za coś gorszego i sięgnąć po to, co jest nowe, a o czym ktoś nam mówi, że będzie lepsze. Rozumiesz? Czyli Jezus przychodzi i mówi, słuchajcie, ja mam naprawdę dobre rzeczy. Ja mam społeczność z wami, ja mam przyjaźń, mam nowe przymierze, chcę wasze serca uczynić miękkimi. Ja chcę po prostu wylać mojego ducha, ja chcę po prostu być z wami, ja chcę was odkupić. Ja chcę zarwać wszelkie jarzmo niewoli, weźcie nowe wino. Stare rzeczy nas doprowadziły do tego. Tak? Ktoś ci przychodzi i mówi, ja znam tak po prostu, przychodzi człowiek do piekarni, tak? I po prostu mówi, ten chleb, a to nie ma, to mojego chleba nie ma. A pani sprawczyni mówi, a może pan tego by spróbował? Przymają, zawsze kupuję ten chleb. Dlaczego? Dlaczego on tak kupuje? Bo on taki jest po prostu, że on tak zawsze kupuje i taką religię ma i tak mu kazali. Nie, on po prostu, matka mu kazała, albo żona jej przysłała. Po prostu nie, on po prostu próbował tego i to po prostu było dobre. No to po co zmieniać dobre? Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Jeszcze spadniesz z tego dachu. Masz wróbla, ciesz się. Jezus mówi, każdy, on mówi, że każdy, kto spróbował młodego, kto chce, nikt też, kto napił się starego, nie chce od razu młodego, bo mówi, stare jest lepsze. I tu jest cały problem, że my mamy to, co robiliśmy do tej pory. Hello. Chodziliśmy do zboru, mieliśmy swoją parafię, pastor nam w abonamencie dziesięciny robił chrzty, konferencje, pogrzeby, niedzielne kazanie nam robił w abonamencie, bo my wierzymy, że dziesięcina jest biblijna. I po prostu, i coś źle było, tak? A teraz nagle na Marka stąpiło coś takiego, co psychiatra by opisał frustracją, co najmniej. I my mamy w to włazić? To co, ale to źle było do tej pory? Coś nie pasuje, to Bordeaux, rocznik 1876, czy nie smakuje ci? Nie smakuje ci przebudzenie Azusa Street? To jest to kalifornijskie wino. Rok 1900 czy 1901, teraz musisz tu jakieś tutaj swoje frustracje przeżywać, po prostu chcesz coś zmieniać? Normalne. Normalka. Mój kolega się przeprowadził z Poznania do Krakowa niedawno. Obydwoje mieli świetną pracę i świetne stanowiska. Znaczy on miał swoją pracę, ale żona dostała propozycję lepszej pracy w Krakowie. I oni się pomodlili jako rodzina, się przeprowadzili do Krakowa. Ja mówię, a coś ty zrobił ze swoją pracą? No rzuciłem, szukam nowej. Ja do niego mówię, ty to wy normalnie jak Amerykanie. Słyszałem, że oni tak robią. Całe życie sprzedają domy, kupują, przeprowadzają się i przez całe życie żyją w kilku stanach. A on właśnie mówi, no właśnie my taką decyzję podjęliśmy świadomie, żeby nie zapleśnić w tym Poznaniu. Nie wiem, tego posłuchałem sobie, myślę, nie, to jest takie, to jest dziwne. Siedziałem w fotelu, jak rozmawiałem z nim. Tak sobie myślę. Kurde, ile mnie to kosztowało, żeby siedzieć w tym fotelu wygodnie. No ludzie po prostu. Pół życia na to straciłem, żeby tak po prostu siąść tutaj i po prostu herbatę dziadunia z dziurawce i miodem w tym fotelu popijać przy lampce i świecach. Po prostu naprawdę, kawał życia mi to zajęło. Rozumiesz? Nikt, kto pił stare, nie powie od razu, że nowe jest lepsze. Nikt tak nie powie. Ale Jezus mówi, tak należy robić. I teraz jak się to ma do postu? Ano tak. Nie pościliśmy, kochani. Czy nam to zaszkodziło duchowo? Nie. To po co to zmieniać? Przecież... W życiu z Jezusem chodzi o serduszko, żeby było czyste, moja, ja, Pan Bóg, ty i my ciągle siebie widzimy i w katedrze lasu i parku Łazienkowskiego słyszymy przecież siebie. I nas, jak Dawid na swoim posłaniu, uwielbiam ciebie. i już nie pamiętam, kiedy ostatnio się modliłem na stojące lub klęczące. Bo jesteśmy w nowym przymierzu i forma się nie liczy. Wtorek? Przyjechać? Modlitwa? Więc wiecie, więc to, co Jezus tutaj mówi o tym nowym i starym, to dla naszej rzeczywistości, konsumpcyjnego świata, zagonionego, świata materialistycznego, w bieżączce, w konsumpcji, to nowe rzeczy właśnie wyglądają w taki sposób. Reformatorzy, którzy wychodzili na scenę w dziejach świata, w dziejach Kościoła, na przykład jednym z takich reformatorów, który opóźnił, tak jak mówią naukowcy, który opóźnił reformację protestancką co najmniej o dwa wieki, to był święty Franciszek. On wyszedł z nowym winem. Jak to wino nazywało się? To wino się nazywało "Nie potrzebujemy tego wszystkiego, halo". A ci wszyscy biskupi w złotych lektykach z pierścieniami, po prostu ledwo spinający budżet archidiecezji, cisnąc wszystkich dookoła, po prostu nie mogli uwierzyć, że ta biedaczyna z Asyżu po prostu robi taką rewolucję. To było młode wino. Ale w dzisiejszych zborach my byśmy powiedzieli, że to jest stara, średniowieczna religia. Widzisz, to jak my rozpoznajemy stary i nowy bukłak, nie należy tego robić w konotacjach, w tym czasie, w którym to było napisane, ale odnieść to do naszych czasów. Co dzisiaj jest nowe, a co jest stare? Bo nowe to jest to, czego jeszcze nie spróbowałeś, nie posmakowałeś, a do czego zachęca cię słowo, czego nigdy nie robiłeś. To jest nowe. A nie dlatego, że ci się kojarzy po prostu z czymś tam. Dom modlitwy. To mi wygląda na po prostu jakąś świątynię Salomona i jeżdżenie pod jakiś adres. Przecież nowe przymierze mówi, że my wszyscy jesteśmy świątyniami Ducha Świętego. Gdzie ja będę jeździł, jak ja wszystko mam przy sobie? Rozumiem, jak ten po prostu skaut ma scyzoryk po prostu i tam ma 73 ostrza i potrafi naprawić od Volkswagena po mikrofalówkę wszystko tym jednym scyzorykiem. Rozumiesz? Po prostu. I to jest właśnie ten temat, o którym nam mówi Jezus. I ja wiem, słuchajcie, ja sam głosiłem te kazania, czym różni się stare przymierze od nowego. Ja wiem, czym ono się różni. Ale jak dochodzimy, żeby przykuć szpileczkę, to nagle po prostu powietrze zaczyna schodzić. Pamiętam, któregoś roku Reinhard Bonnke bardzo mocno i jednoznacznie powiedział, gdzieś był i ktoś mu powiedział, że pastorze, ale ja czytałem, że po prostu, że jest powiedziane w liście do Hebrajczyków, że my mamy wejść do odpocznienia Jego. Więc odpocznienie. I jeszcze Bóg do mnie przemówił w drugim fragmencie, że mam zasiadać w okręgach niebieskich w Chrystusie. Więc ja widzę, że dla mnie to są dwa zadania zlecone mi przez Pismo Święte. Odpoczywać i zasiadać. I prawda! I to jest prawda, jeżeli właściwie rozumiemy. Ale Reinhard Bonnke na podstawie tego spotkania z tym człowiekiem wygłosił całe kazanie pod tytułem "Chrześcijanie, nienawidzę tych waszych wygodnych foteli". Więc co jest nowe, a co jest stare? Nowe to jest wtedy, kiedy zaczynasz się bić o rzeczy, których wcześniej nie robiłeś. Kiedy zaczyna się przygoda, kiedy podejmujesz wyzwanie. A najlepiej, żeby to były wyzwania związane z tym, co Jezus nam wrzuca. Amen? Niekoniecznie pomysły na super nowoczesność, która i tak za parę lat będzie śmieszna. Ktoś kiedyś wrzucił takiego mema o fryzurach z lat 80. Nie wiem, czy widzieliście. Po prostu. A podpis był taki pod tym, wiesz, taki, było czterech takich gości, jakieś takie fantazyjne wąsiory, takie rzeczy, nie? Że wszyscy mają po prostu brechę z tego, totalnie, że po prostu tak ludzie mogli wyglądać w latach 80. A podpis tego mema był taki, że my też będziemy na tych memach. Widać, to początek XXI wieku, tak ludzie wyglądali. Rozumiesz, więc to, co Bóg chce nas wprowadzić, to nowe wino, to nie jest jakaś tam nowoczesność, jakaś modernizacja, jakieś po prostu ulepszenie czegoś, żeby tylko nudno nie było, ale wejście w coś absolutnie nowego. I teraz słuchajcie, ostatnie wersety na dzisiaj są Dzieje Apostolskie. Otwórzcie ze mną. Najpierw 13 rozdział. i początek. To jest zbór w Antiochii. W kościele w Antiochii byli pewni prorocy i nauczyciele. Barnaba, Szymon, zwany Nigrem, Lucjusz Cyrenejczyk, Manaen, który się wychował z tetrarchą Herodem, i Saul. W ogóle to jest bardzo fajne, bo tak się niektórzy śmiali, jak ja mówiłem, witam proroków i apostołów zmurszałych w tym zborze zasiadających. Ale tu jest ciekawe, wiecie, że Saul, wydaje się, że w swojej służbie i Barnaba od początku nie byli wcale apostołami. Oni pełnili swoją służbę w zborze i powiedzieli, że byli tam nauczycielami i prorokami. Nie byli nazwani apostołami. Okej? Okay? To jest tylko takie zwrócenie waszej uwagi na to. Ale teraz, co oni tam robili w tym zborze? W tym kościele? Jest powiedziane w drugim wersecie. A gdy jawnie pełnili służbę Panu i pościli, powiedział im Duch Święty. Ciekawa rzecz. To jest powiedziane w moim tłumaczeniu, że oni w otwarty sposób, jawnie, pełnili służbę Bożą i pościli. Ta służba Bogu to było właśnie to, co było nauczone, czego byli nauczeni z Pisma, czyli modlitwa, uwielbienie, składanie siebie w ofierze, uwielbienia dla Boga i post. I to było to, co po prostu kierowało tym zborem. Tak? Oni to uprawiali razem. To jest fantastyczne. Myślę, powinniśmy jako liderzy Kościoła pojechać sobie na 3-dniowy post. Albo zjechać się na 3-dniowy, gdzieś u kogoś. I po prostu 3 dni spędzić na poście i modlitwie. I teraz tu jest powiedziane dalej. A gdy jawnie pełnili służbę i pościli, powiedział im Duch Święty. Odłączcie mi Barnabę i Saula do dzieła, którego ich powołałem. I trzeci wiersz. Wtedy po poście i modlitwie nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. Wiecie, i to jest taka, dla mnie to jest taka rzeczywistość się wyłania, której my w ogóle nie dotykamy. Bo jeżeli by było napisane, że modlili się i Duch Święty przemówił, no to sobie wyobrażamy jakieś tam spotkanie modlitewne, które się odbyło, na którym któryś coś tam usłyszał i później jak go już wyznaczyli, to znowu zamodlili go gdzieś tam na jakimś kolejnym spotkaniu lub tym samym, położyli na niego ręce i go wysłali. Ale jak czytamy, tak jak tu jest powiedziane w wierszu trzecim, że wtedy po poście, w innych tłumaczeniach jest po odprawieniu postów, po poście i modlitwie nałożyli na nich ręce, to już się wyłania inny obraz. Się okazuje, że oni natychmiast ich nie wysłali, tylko oni się zatrzymali, żeby pościć. Teraz pytanie, ile ten post im zajął? Wiecie, w tamtych antycznych czasach wielu ludzi jadło raz dziennie. Wielu ludzi mieszkających w tamtych czasach miało jeden posiłek w ciągu dnia. Nie było tak jak u hobbitów, czyli nas, że mamy śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. Więc jeżeli oni się zdecydowali na to, żeby pościć, to musiały przynajmniej 24 godziny upłynąć, bo opuścili przynajmniej jeden posiłek. I to pokazuje, słuchajcie, też możemy zauważyć, jak to będzie wyglądało w naszych czasach, kiedy my zaczynamy robić takie rzeczy. To będzie od razu wyglądało jak wajcha, stop. Musimy poświęcić czas na to, żeby modlić się i pościć, żeby cokolwiek zrobić. Wiecie, jestem w Afryce i siedzę z nimi i myślę sobie, że oni marnują czas. Na co oni marnują czas? Na to, żeby być z sobą. Jeden dzień, drugi dzień. Pastorzy, co będziemy robić? Będziemy mieć fantastyczny czas. We'll have wonderful time together. Cały czas to słychać. Relacja, więź. Nawiasem mówiąc, pierwsze, najważniejsze lekarstwo przeciwko depresji. Relacje z innymi ludźmi. Rzeczy najbardziej doceniona u ludzi przed śmiercią. Więzi, relacje. Amen? Teraz się okazuje, że to się wszystko spina tutaj w tym nauczaniu Jezusa o tych trzech najbardziej oczywistych rzeczach. Teraz kolejna rzecz, którą chcę powiedzieć a propos tego wersetu, to wiecie, post sprawił tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, pojawiła się iskra, która sprawiła, że poszli, a po drugie, pojawiła się Boża iskra, że inni ich wysłali. Rozdzielam te rzeczy, bo chcę to pokazać na przykładzie naszego zboru. Wiecie, to rzucam to hasło całe o rozpędzeniu tego zboru. Pamiętacie, od już dłuższego czasu gadam, że tą drogę trzeba rozpędzić. To jest taki gryps. Ja nikogo nie chcę rozpędzać, okej? Okay? Także czujcie się po prostu spokojni, jak... Znaczy, może nie chcę was... Nie czujcie się niespokojni, ale... ale rozpędzić was w każdym razie nie chcę. Nawet nie wiem, jak to powiedzieć, bo nie chcę być w niezgodzie z sobą. No, w każdym razie nikogo nie chcę rozpędzać. Ale wiecie, ale to, co widzę, tak jak teraz byliśmy, wiecie, po raz kolejny, ja to ciągle widzę na nowo. Każdy, kto stanie za mikrofonem w kościele, to ja jestem po prostu taki zadowolony. Naprawdę, każdy, kto tu przyjdzie, bierze mikrofon do ręki, to ja jestem zadowolony. Od paru lat nie słyszałem, jak wracam, w niedzielę nie byłem na nabożeństwie, wracam, żeby ktoś powiedział, szkoda, Marek, że ci nie było. Nikt tak nigdy mi nie mówi. Co jest w ogóle taką dosyć przykrą sprawą. Ale z drugiej strony to pokazuje, to był żart, ale z drugiej strony to pokazuje, że po prostu naprawdę w tym kościele już jest wszystko. Słuchajcie, ja po prostu, wiecie, jak to frajda? Pojechać do Olsztyna i być kierowcą? I Monika po prostu, z Asią były, Asia powiedziała słowo, z Moniką porozmawialiśmy, już prawie znaleźliśmy w tym samochodzie obiekt na kościół, jadąc w jedną i drugą stronę. Później się modliliśmy, były słowa prorocze i z powrotem ich przywiozłem do domu. Mówię, super. Czyli już pomnożyłem nauczyciela słowa, już pomnożyłem wstawiennika w czasie tego wyjazdu, jeszcze pomnożę kierowcę i mogę wybierać się do następnych miejsc. Rozmawiałem ze Zbyszkiem w poniedziałek, rozmawialiśmy. Mówiliśmy o tym, jak ten kościół jest wspaniały. Zbyszek mi opowiadał o pracy z dziećmi w ciągu tego roku. Jak to po prostu jest jakiś nadprzyrodzony, w ogóle nie sposób się dzieje. Że to po prostu jakoś tak rośnie i on się w ogóle tego nie spodziewał. To jest dziwne. Wiecie, ja wierzę, że to są po prostu siew we łzach, zbieranie w radości. To jest jeden z tych elementów. Ale ja akurat zwróciłem w tym momencie uwagę, że my jesteśmy naprawdę, słuchajcie, bogaci jako kościół po dziurki w nosie. Mamy kilku malarzy, którzy malują obrazy, mamy kilku poetów w kościele, mamy pisarzy, mamy ludzi, którzy po prostu naprawdę wszystko mają i na dodatek żyją z Bogiem i jak stają za mikrofonem, to gadają sensownie. I na dodatek jeszcze super obdarzeni ludzie przyłączają się do tego kościoła, żeby tutaj siedzieć z nami. To już w ogóle jest przegięcie, bo po prostu potrzebujemy tu ubogich w duchu, żeby ich karmić, a nie po prostu napchanych. Ale pchają się do kościoła i coś czują, mają wspólnego ducha z nami, się pchają. W tym tygodniu zadzwonił do mnie jeden gostek, że chce się zapisać. Ja mówię, dobrze, okej. Okay. A mówi, czemu? Bo ja szukam opieki dla dzieci. Słyszałem, że u was jest świetna w kościele. Ja mówię, Spaduwa, lecisz kościół, nie chcę cię tutaj. A on mówi, pastorze, ale ja zanim zadzwoniłem, to ja przemyślałem sprawę. Ja od razu na wejście deklarujemy z żoną, że będziemy pracować w tym kościele dziecięcym. No, to trochę mi kupił. W każdym razie ludzie pchają. Wiecie, mam tą rozmowę z Zbyszkiem w poniedziałek i ja widzę naszą społeczność jako wypasioną, bogatą, bogactwem indywidualnym życia duchowego ludzi wspólnotę. Naprawdę. I teraz mam dwa pomysły na to, jak to po prostu, co z tym zrobić. Żeby nie rozpędzić. Jedna rzecz, to musimy siebie zainwestować w nowe miejsca i to się dzieje. Monika pojechała do Olsztyna na słowo podróże dalekie i bliskie, usłyszała od Ducha Świętego. Czyli jeździ się za granicę, do RPA, do innych krajów, do Izraela, służy się Bogu, to i można pojechać 200 kilometrów. Wiecie, ja wiesz, że przed nami stoją możliwości uruchomienia nowych kościołów, błogosławienia tych, których jest. Naprawdę, słuchajcie, jedziesz tam, otwierasz swoje usta jesteś bogactwem. Pastor kościoła w Olsztynie po słowie Asi przyszedł do mnie i powiedział, już wiem, dlaczego tak od rana nie chciało mi się przyjść na to spotkanie. To było rewelacyjne nauczanie. Nie wiem, czemu do mnie tak nikt nie powiedział. No to takie tam moje, wiecie, żarciki. Moja żona już ma czerwone czoło w czasie kazania. Dobra, jadę dalej. Więc widzę, że jest bogactwo. I teraz słuchajcie, i my to musimy w dwa kierunki to musi iść. To musi iść na zewnątrz, a drugi kierunek, niech to rośnie wewnątrz. I wiecie co? I bądź czujny, bo przestrzeń, jaką robimy w kościele dla nowych ludzi, dla poszerzenia królestwa, to nie są wolne krzesła, które zapewniamy. Tylko to jest miejsce w relacjach pomiędzy nami, które my zapewniamy przez to, że mamy pasterskie serca, bo jesteśmy nauczeni przez pasterza. I otwieramy się na rozmowę i bycie z drugim człowiekiem. Ja wierzę, że to całe bogactwo musi być teraz inwestowane naszego kościoła w dwa kierunki. Na zewnątrz i wewnątrz, przez to, że wy będziecie odbierać to ode mnie. Super. Powiem wam tak. Wczoraj z Izą o tym rozmawiałem na spacerze, jak byliśmy z Barym na Łąkach. Mówię sobie, ty wiesz co? Że ja zauważyłem, że praktycznie nie ma osoby, która w kościele przyłączyła się do kościoła, która by się ze mną nie spotkała na 2 godziny rozmowy. I moja żona mówi, no to chyba dobrze. Ja mówię, no chyba dobrze, bo trochę jest przynajmniej jak człowieka poznać. Trochę się coś o nim dowiesz, on zada jakieś pytania. No, no i ma to sens, tak? A ja powiedziałem, ale jedna rzecz mi w tym wszystkim nie pasuje. I dlaczego oni wszyscy ze mną mają się spotykać? Przecież patrząc z perspektywy królestwa, to my natychmiast ograniczamy możliwości Bożego Królestwa. Jeszcze wiecie, my prowadzimy kościół razem z Izą. Iza jest tutaj pastorem, ma papiery na to legalne.
Nie mam już, tylko ciuś.
Masz, kochana, jesteś mianowana, ja ci pokażę w domu. Mam teczkę na ciebie. Z dokumentami. Prowadzimy kościół. Sobie wyobraziłem jeszcze, że każdy, kto przychodzi do kościoła, musi się ze mną i z Izą spotkać. Ja mam pracę, ona ma pracę i teraz musimy raz w tygodniu wygospodarować czas, żeby przyszła nowa osoba. No to my mamy po prostu tylko na spotkania dla nowych osób, które przychodzą, mamy 4 spotkania w miesiącu. W ciągu roku ile tego jest? 12 razy 4, ktoś obliczył? 48. A ile mieszka ludzi w mieście? 2 miliony. No to se zobacz, jak Królestwo Boże może funkcjonować. To jest tak na takiej zasadzie, jak ja bym powiedział, słuchajcie, chcecie mieć dzieci? Musimy mieć przyrost naturalny. Ja będę te wszystkie dzieci robił.
Kochanie, przygiąłem.
Ale wy też ziemi. Tak to by dużo.
Nie, dobra, zgorszyliście się. To teraz będzie forma nie gorsząca tego samego. Chcecie przyrostu naturalnego? To moja żona urodzi wam te wszystkie dzieci. Teraz lepiej? Teraz poczuliście to?
Kochanie, spadasz...
Trochę lepiej?
Spadasz głębiej.
Właśnie, że spadłeś głębiej.
Głębiej padłem. Wy się śmiejecie, wy nie rozumiecie, co ja mam w sercu. Ja się zaraz rozpłaczę przed wami, a wy się śmiejecie po prostu.
Wytniemy. Proszę wyciąć.
Teraz tak. Siedzą ci zmurszali prorocy i apostołowie w kościele. Ja mówię od paru lat, że jesteś apostołem i prorokiem. Co tutaj robisz? Czemu tu siedzisz na pupie?
Niedziela jest.
Nie denerwujcie mnie już dzisiaj. A nikt nie odpowiada, tak jak tu jest powiedziane, i nagle powiedział mi Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do dzieła, którego ich powołałem. Wiecie, dlaczego się to nie odbywa? Bo nikt wcześniej nie modli się i nie pości, pełniąc służbę Bożą przez post. No to w końcu, jak się nie ma postu i modlitwy, to wszyscy głusi. Bo żyją swoim życiem i nie mają czasu, żeby się oddzielić, uniżyć przed Bogiem. To jest pierwszy problem, że nie zapala się iskra po pierwsze, żeby iść, ale druga iskra też się nie zapala pod tytułem, żeby wysłać. I też miałem taką ilustrację, i ta już nie będzie, mam nadzieję, gorsząca dla was, bo nie będzie w tym żadnej przenośni.
Już się boję.
Naprawdę, nie wiem, czemu wy macie takie... Dobra, nieważne. W każdym razie... Ja tego nie robię, ale wyobraźcie sobie, że ja na przykład staję i mówię, słuchajcie, ja wyraźnie odebrałem od Boga, że ja się wyprowadzam stąd. To jest koniec po prostu. Bóg mnie, to, co miałem zrobić w drodze, zrobiłem. Odbieram, że muszę wyjechać. Ja wam powiem, co się dzieje z tym zborem. On natychmiast traci połowę ludzi. Z dnia na dzień. Bez żadnego problemu.
Ja zostaję.
No, ty jesteś w tej połówce, co zostaje. Wiecie dlaczego? Bo jak nie ma postu i modlitwy i szukania woli Bożej, to nie ma też woli, żeby wysłać. I powiedzieć, wysyłamy, a my zostajemy. I prowadzimy dalej pracę. Drugi fragment. Dokładnie tak samo jest. Dzieje apostolskie 14:21. Gdy ogłosili Ewangelię temu miastu, pozyskali wielu uczniów. Wrócili do Listry, Ikonium i Antiochii. Umacniając duszę uczniów i zachęcając do trwania w wierze, mówili, że przez wiele utrapień musicie wejść do Królestwa Bożego. Mówili wszędzie, halleluja, przez wiele utrapień musicie wejść do Królestwa Bożego. Musimy wejść do Królestwa Bożego, przez wiele utrapień. Boże, jak to pasuje do XXI wieku i całej ery Nowego Przymierza. musicie wejść przez wiele utrapień do Królestwa Bożego. Przez wiele utrapień, przez wiele utrapień, przez wiele utrapień, przez wiele utrapień. A gdy w każdym kościele ustanawiali starszych, modląc się i poszcząc, powierzali ich Panu, w którego uwierzyli. Zobaczcie, praktyka postu i ustanawiania przywództwa była bezpośrednio związana z odprawianiem postów. Więc nie było tak, że oni przeszli przez te miasta, wybrali ludzi i poszli dalej. Przyszli do jego miasta, modlili się, pościli, znaleźli ludzi, wyznaczyli ich i potem, po odprawieniu kolejnych modlitw, kolejnych postów, ruszali w dalszą drogę. To jest budowanie Królestwa Bożego. Więc kończąc, w świecie opanowanym przez materializm, dawaj. W świecie opanowanym przez troskę i hałas, módl się. W świecie opanowanym przez konsumpcjonizm, pość. Kultury tego świata nie zwalczy się, protestując przeciwko niej, ale wprowadzając nową. Nie zwalczysz diabła diabłem. Musisz działać w przeciwnym duchu. Wiele innych fragmentów z Biblii na temat postu może będziesz mógł znaleźć w tej MP3 Asi, która będzie wrzucona przez Jaśka, i możesz też sobie przeczytać książkę Post Jezusa. Ale pamiętaj, dla Jezusa to są trzy święte oczywistości. Oddzielenie się dla dawania w swoim życiu, oddzielenie się dla modlitwy i oddzielenie się dla postu. To jest coś absolutnie niezbędnego. I wtedy królestwo zaczyna żyć tak, jak ma żyć. Amen. Nie święćmy, słuchajcie, naszego świeckiego życia jeszcze bardziej. Żyjmy nowym życiem, nowym winem, do którego Jezus nas zaprasza. Amen? Amen. Więc teraz rozdajemy koperty. Teraz będziemy zbierać pieniądze. Specjalnie to zrobiłem na koniec. Dzisiaj oczywiście nie zobowiązuję was, żebyście dali więcej niż kiedykolwiek dajecie. Niech każdy da z sercem. Nie z przymusu. Ochotnego dawcy Bóg miłuje. I kochani, jeszcze jedna rzecz, którą dzisiaj zrobimy, to czy może wrócić do mnie ta niebieska teczka? Czy może wrócić do mnie ta niebieska teczka? Podajcie mi ją. A, okej. Słuchajcie, chwała Panu. Został jeden kwadrans. Co z nim zrobimy? We wtorek, 2:30 w nocy. Optymalna godzina. Wtedy nikt nie jest zajęty. Dobrze, zrobimy tak. Nie będę tutaj robił jakiegoś. Chyba, że ktoś się zgłosi, natychmiast to go wpiszę. Jak się nikt teraz natychmiast nie zgłosi. Ale ty masz już swój czas zapisany. Okej, okay. No nie. Ja jeszcze nie chcę dublować, więc jeżeli jest ktoś, kto jeszcze na tą listę się nie zapisał, to mogę jeszcze zapisać. Jeżeli nie, to jeszcze dzisiaj do jutra do 20 jest możliwość zapisania się na drodze drogowicze. I dopiero wtedy, jeżeli nikogo nie będzie, to przekażemy komuś, kto będzie mógł się drugi raz modlić. Ale słuchajcie, naprawdę, ja wierzę, że to jest też forma aktu proroczego. Żebyśmy te 96 godzin zapełnili różnymi osobami, starszymi, młodymi. Żeby te 24 godziny, a co powiedziałem? 96 osób po 15 minut. Amen. Powstańmy, będziemy się modlić, zanim będziemy zbierać nasze pieniądze. Halleluja. Halleluja. Jezu, dziękuję Ci, że Ty jesteś naszym nauczycielem. Że Ty jesteś naszym nauczycielem i Ty nauczasz nas, jak żyć, dobrze żyć, poszerzając Twoje królestwo. Panie Jezu, dziękuję Ci, że przedstawiasz nam w oczywisty sposób to, jak Słowo oczekuje od nas w temacie dawania, w temacie modlitwy i w temacie postu. Panie, dziękujemy Ci, że możemy być reformowani w naszym życiu od miejsca konsumpcji, bieganiny, egoizmu do miejsca świętego, oddzielonego dla Ciebie życia, Ojcze. Kiedy będziemy dostrzegać prawdziwe duchowe problemy, kiedy będziemy dostrzegać prawdziwe potrzeby tych, którzy nas otaczają. Panie Jezu, dziękuję Ci, że Ty jesteś w stanie zgotować nam świeże i nowe uświęcenie. Nie religijne, nie polegające na umartwianiu się i zwieszaniu smętnie głowy, a nie dawaniu w sposób żałosny, ale w sposób absolutnie nowy. Panie Jezu, ja modlę się, żebyś przez modlitwę doprowadził nas do miejsca, w którym będziemy wiedzieć, jak mamy żyć i jak mamy postępować. postępować. Panie, dziękuję, że przez namaszczenie będzie złamane podłe jarzmo tego świata w Twoim Kościele. Ojcze, dziękuję Ci, że post będzie łamał jarzmo. Tak jak przez 3 dni w życiu Izraela poprzez post zapowiedziany przez Esterę zostało uratowany cały naród przez 3-dniowy post. Albo przez 21 dni postu Daniela, gdzie przyszedł anioł Boży i udzielił odpowiedzi po tym, kiedy walczył z demonami Persji. Panie, dziękuję Ci, że jak Ty jesteś wśród nas, to namaszczenie Ducha Świętego łamie wszelkie jarzmo. Ale kiedy Ty odsuwasz się i przychodzi ciemność, i przychodzi walka, i przychodzi zmaganie, to post jest miejscem, w którym łamane jest wszelkie jarzmo. Ojcze, ja dziękuję Ci za święte życie, które jest opróżnianiem naczyń do dzieła zaszczytnego, przestawanie. Jest ciszą i zatrzymaniem się na modlitwę. I jest wejściem w post, który jest powstrzymywaniem swojego życia od konsumowania. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty uczysz nas tych rzeczy, że one są święte, dobre i doskonałe. Ojcze, proszę Cię, poruszaj się i naprawdę owładnij każdego w tym zgromadzeniu swoim świętym duchem, żeby święte życie przyszło, zamanifestowało się i poruszyło się w naszych wnętrzach i zaowocowało na zewnątrz, żeby wielu mogło być nakarmionych. Ojcze, dziękuję Ci za to, że przychodzi prawdziwe życie do nas i że ono nie jest ani depresją, ani frustracją, ale jest oczekiwaniem na święte przebudzenie, którym naród będzie zbawiony. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty przychodzisz w swojej mocy. Panie, uwielbiam Ciebie. Ty jesteś prawdziwy i mocny. Ojcze, błogosławię całe to zgromadzenie w imieniu Jezusa Chrystusa. Rozjaśnij swoje oblicze nad nami i porusz się w swoim duchu i niech wydarzą się Twoje rzeczy. Amen. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Niech Was Bóg błogosławi. Do zobaczenia. Miejcie się dobrze.